Święci, przechodzimy do poselstwa szóstego. Temat jest następujący. Duchowe zasady, lekcje życia i święte ostrzeżenia, jakie dostrzegamy w historii Dawida. Musimy cenić sobie te ostrzeżenia z Pisma Świętego. Myślę, że tak robimy. To może nas w dużym stopniu zachowywać. Podam do waszej wiedzy i tych, którzy to oglądają, w studium życia znajdziemy szczególne poselstwo o Dawidzie, noszące tytuł Przygotowany przez Boga był człowiekiem według Bożego serca. Użyte są tam słowa wybrany, wyszkolony, namaszczony, wypróbowany i przyjęty. Bardzo mi się to podoba. Zachęcam do zapoznania się z tym studium życia. W Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale Paweł cytuje: znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka według mego serca, który wypełni całą moją wolę. Musimy się zapytać, dlaczego jest on człowiekiem według Bożego serca? Oto dlaczego. W pierwszej księdze Kronik 22:7 czytamy: i przemówił Dawid do Salomona: synu mój, ja zamierzałem zbudować świątynię dla imienia Jahwe, Boga mojego. To Bóg ma w sercu. Chce zbudować Kościół, który jest domem żywego Boga, który jest ciałem Chrystusa. Ten Kościół zbudowany jako ciało Chrystusa zostanie przygotowany i będzie jego oblubienicą, która go sprowadzi. Oczywiście to odpowiada Ewangelii Mateusza 16:18, gdzie Pan powiedział, że zbuduje swój Kościół. Wydaliśmy książkę o największym proroctwie w Biblii. A jest nim właśnie ten werset 16:18, który jeszcze się w pełni nie ziścił. Pan buduje swój Kościół, wciąż go buduje. Dziękujemy Panu, że możemy żyć w tym dniu i wieku. Króciutko komentarz do tych słów. Bóg wybrał Dawida. Samuela posłał do domu Jessego, czyli ojca Dawida. Bardzo mi się podoba, co Pan powiedział Samuelowi. Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Ten werset to prawdziwy skarb. Widzimy w nim to, co Bóg odczuwa. Teraz sprawa szkolenia. W studium życia czytamy, że Bóg szkolił go w uniżoności. Dawid urodził się jako najmłodszy syn. Ostatni był ósmym synem. Podoba mi się bardzo to, że osiem to liczba oznaczająca zmartwychwstanie. Wprawdzie był ostatnim synem, jednak utożsamionym ze zmartwychwstaniem. To, że był najmłodszy, ostatni, uczyniło go pokornym. Miał za zadanie opiekować się owcami na polu. To było skromne zajęcie. Święci, to zdumiewające. Znacie tę historię? Jesse przywołał siedmiu synów, a ci przechodzili przed Samuelem. On na to: nie, nie ten, nie ten. Siedem razy. Potem zapytał: czy masz jeszcze syna? To pokazuje, że Jesse myślał o Dawidzie, iż ten się nie liczy. To łączy się z pokorą, bez wątpienia. Jesse odpowiedział: pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Przyprowadź go. Kiedy przyszedł Dawid, Samuel od razu zdał sobie sprawę, że to jego musi namaścić. I namaścił go. To zdumiewające. Słuchałem brata Lee, zanim tu przyszedłem. Powiedział, że Dawid miał około 15 lat, kiedy Samuel go namaścił. To naprawdę coś. Dobrze, Bóg szkolił go w uniżoności, namaścił za pośrednictwem Samuela, poddał sprawdzianowi i zaaprobował. Doszło do takiego wielkiego wydarzenia, kiedy to Bóg poddał go sprawdzianowi, czy zaufa mu w walce z Goliatem. Wtedy Bóg go prawdziwie wystawił na próbę. Goliat mierzył ze 3 metry. A tu chłopaczek. W każdym razie, kiedy pokonał Goliata, to rozniosło się po całym Izraelu. Bóg poddał go sprawdzianowi i zaaprobował. Dawid nie tylko pokonał Goliata, lecz także znosił złe traktowanie przez Saula. To go skruszyło. Jego naturalny człowiek w ten sposób został skruszony. Posłuchajmy teraz tego, święci. To na podstawie wizji Bożego budowania. Co nasz brat powiedział? Dla wielu młodych braci potrzebny jest Saul, w cudzysłowie, który nieustannie będzie się z nimi rozprawiał, źle ich traktował, poskramiał. Po to, żeby tych młodych braci poddać próbom i skruszyć. W każdym razie, jeśli jesteś młodym bratem i w kościele jest Saul i tego doświadczasz, musisz powiedzieć chwała Panu. To suwerenny Boży sposób urządzenia tego. Dobrze, przejdźmy do punktu rzymskiego pierwszego. W historii Dawida musimy dostrzec Bożą suwerenność i to, że uczył się on lekcji krzyża. Punkt A. Zgodnie z Bożą suwerennością Dawid został poddany sprawdzianowi i zaaprobowany w tym, że ufał Bogu i pokonał Goliata. Pierwsza księga Samuela, cały rozdział 17, 58 wersetów. Opowiadają one o pokonaniu Goliata przez Dawida. To było coś wspaniałego. Saul zobaczył, jak Dawid wychodzi na spotkanie Filistyna i zapytał Abnera, kapitana wojska, czyim synem jest ten młodzieniec? Abner nie wiedział. Król chciał, żeby zapytał, czyim tamten jest synem. Tak naprawdę to w końcu Saul sam zapytał Dawida bezpośrednio, czyim jesteś synem młodzieńcze, a ten odrzekł, jestem synem sługi Twego, Jessego z Betlejem. Kiedy przeczytamy końcówkę Księgi Rut, tam znajdziemy krótki rodowód wymieniający Boaza, Rut, Obeda, Jessego i Dawida. Czyż nie jest to wspaniałe, że Moabitka miała związek z narodzeniem się Dawida, a ostatecznie Chrystusa? Punkt pierwszy. Doświadczenie, jakie miał Dawid jako pasterz, wyszkoliło go w pokładaniu ufności w Panu. Kiedy więc usłyszał wyzwanie rzucone przez Goliata, mógł powiedzieć Saulowi, sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Jahwe, który mnie wyrwał z mocy lwa lub niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyna. Dawid miał pewne doświadczenie i był pewny tego. A Bóg był z nim. Pokonywał lwa i niedźwiedzia. kiedy chciały one porwać jedną z owiec ze stada. Czytamy, że lew i niedźwiedź podchodziły, żeby porwać jagnię ze stada, trzymały je w paszczy. Gdybym to ja był pasterzem, no tak się stało, porwały jedną z owiec. Ale on tak nie postępował, biegł za nimi. Tacy powinniśmy być jako pasterze, biec za świętymi, którzy odeszli od stada. Dawid zatem miał zaufanie, boskie zaufanie. Punkt drugi. Podoba mi się, co Dawid odpowiedział Goliatowi. Nie mieczem i włócznią wspomaga Jahwe, gdyż wojna należy do Jahwe i On wyda was w ręce nasze. Goliat odebrał jako obelgę to, co powiedział do niego ten chłopiec, 15-latek czy 17-latek, wyszedł do niego. Dawid nie miał miecza, tylko procę. Goliat nosił na sobie zbroję, a mierzył ze 3 metry. Okrywała go zbroja, ale nie wszystko okrywała. Tej jednej części nie. Dalej, poszedł stoczyć walkę z Goliatem i zabił go kamieniem, którym cisnął z procy w czoło Goliata. Doskonale władał procą. Trafił w czoło. Kamień bił się w czoło, w mózg. Goliat padł martwy. Dawid wziął jego miecz i ściął mu głowę. Powiedział Goliatowi, że to zrobi, że jego mieczem zetnie mu głowę i że pokonają wszystkie wojska Filistynów. Pamiętamy, jak Goliat rzucał wyzwanie każdego dnia. Stawcie mi wojownika i będziemy walczyć ze sobą. Jeśli wygram, to Filistyni wygrali. Jeśli wy wygracie, to wygrali Izraelici. I drżeli na te słowa. Kogo postawić? To Dawida Bóg przygotował, by ten wyszedł do Goliata. Punkt trzeci. Zwycięstwo odniesione przez Dawida nad Goliatem było silnym potwierdzeniem tego, że Bóg go wybrał i namaścił. Na podstawie doświadczenia Dawida musimy sobie uświadomić, że ponieważ podążamy dzisiaj za Chrystusem, każdy aspekt naszego otoczenia całkowicie podlega suwerennej Bożej ręce. Święci, czasem zdajemy sobie sprawę, że wróg atakuje mnie czy nas. To dla nas staje się jasne, ale też zdajemy sobie sprawę, że nawet taki atak podlega Bożej suwerenności. Wróg by nas nie niepokoił, gdyby Bóg na to mu nie pozwolił. Tak więc nawet to podlega Bożej suwerenności. Widzimy to w Ewangelii Mateusza 10, 29 do 31. Pan mówi o 2 wróblach. Ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez wiedzy waszego ojca. Wyobrażacie to sobie? Kiedy wróbel zdycha i spada na ziemię, o tym wie ojciec. To doprawdy wspaniałe. Czytamy też, u was zaś nawet włosy na głowie są wszystkie policzone. Nie bójcie się więc, wy jesteście warci więcej niż wiele wróbli. W psalmie 31, wersetach 15 i 16 psalmista mówi, ale ja Tobie ufam, o Jahwe. Mówię, Tyś Bogiem moim, podobają mi się następne słowa. W ręku Twoim są losy moje. Innymi słowy, całe moje życie, czas są w Twoich rękach, Panie. W psalmie 39, wersecie 10 psalmista rzekł, to oczywiste, że coś się wydarzyło, ale tak rzekł, zamilkłem, nie otwieram ust swoich, bo Ty to uczyniłeś. Ty, Panie, to uczyniłeś, więc nie otwieram swych ust. Nie wiem, czy pamiętacie, nie zawarliśmy tu tego, ale kiedy Absalom zbuntował się przeciwko Dawidowi i ten odszedł ze swymi ludźmi, w obozie Saula znajdował się Szimei. Zaczął rzucać kamieniami i gliną. Dawida. Z nim byli jego wojownicy. Byli mocarni. Jeden z nich rzekł do Dawida, króla, pozwól, że pójdę i utnę mu głowę. To straszne, co on wyprawia. Dawid odparł, nie czyń tego, czyli Bóg na to przyzwolił. Idźmy dalej. Podoba mi się, czego świadomy był Dawid. Oczywiście list do Rzymian 8:28 i 29. Bóg mówi, wszystko współdziała ku dobremu, abyśmy mogli być upodobnieni do obrazu Jego Syna. Dobro tu to przeobrażenie i upodobnienie do obrazu pierworodnego Syna Bożego. Zatem wszystkie sytuacje, sprawy, osoby, okoliczności wychodzą na dobre. Dobro to nasze przeobrażenie i upodobnienie do obrazu pierworodnego Syna Bożego. Przytaczam tu księgę Izajasza 45:15, ponieważ werset ten mówi, zaprawdę jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Zbawicielu. Pamiętamy, brat Lee wygłosił na ten temat całe poselstwo. Wydaliśmy je w formie broszury. Nie przestaję myśleć o księdze Estery. W tej księdze nie pada ani razu imię Boga, ale to oczywiste, gdy się czyta tę księgę, że Bóg działa. Brat Lee nadał jej ogólny tytuł, nie zacytuję dosłownie, Bóg, który się ukrywa, otacza sekretną troską Boży lud i zbawia ich otwarcie. Podoba mi się to. Dziękujemy za to Panu. Punkt B. Zgodnie z Bożą suwerennością Dawida wybrano na sługę dla Saula, ówczesnego króla. Pamiętamy, jak Saula nękały złe duchy i słudzy jego rzekli, niech ktoś gra tobie na harfie. To zdumiewające. Kiedy Dawid grał na instrumencie, wszystkie złe duchy odchodziły. To była Boża suwerenność. Dawida wybrano na sługę dla Saula, ówczesnego króla. Posłuchajmy dalej. Przez to, że umieszczono ich dwóch razem, Saul okazał się kimś, kto był przeciwieństwem Bożej woli, a Dawid okazał się człowiekiem według Bożego serca. Dzieliłem się tym chyba w poselstwie drugim, że kiedy Saul i Dawid, jego wszyscy wojownicy, wracali po pobiciu Filistynów, kobiety wychodziły z miast, nie jednego tylko czy dwóch, ale z wszystkich miast. Śpiewały i tańczyły, wychodziły na spotkanie króla Saula z bębenkami i radosnymi pieśniami na ustach i instrumentami strunowymi. Śpiewały do siebie nawzajem, kiedy grały. Saul zabił swoje tysiące, a Dawid swoje dziesiątki tysięcy. Kiedy usłyszał to Saul, czytamy, że się rozzłościł. Bardzo mu się to nie spodobało. Przypisują 10 tysięcy Dawidowi, a mnie jedynie 1000. Brak mu tylko królowania. Od tego dnia patrzył Saul na Dawida zazdrosnym okiem. Pewnego dnia Saul siedział na tronie, Dawid był jego sługą. Król trzymał dzidę w ręku i rzucił nią w Dawida. Trafiła oczywiście w ścianę. Nie wyobrażam sobie, co Dawid o tym pomyślał. Punkt pierwszy, to, że stosunek Dawida do Saula był poddawany próbie, znaczyło, że Dawid nieustannie był umieszczany na krzyżu. Podczas każdej misji, z jaką Saul wysyłał Dawida, działał on rozważnie, więc król postawił go nad wojownikami. Kiedy pewnego razu Dawid powrócił po pobiciu Filistynów, Kobiety wyległy z wszystkich miast izraelskich i śpiewały do siebie nawzajem. Pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. Punkt drugi. Ta pochwała nie miała wpływu na Dawida wcale, a wcale, ale miała na Saula. Posłuchajmy. W Księdze Przysłów 27:21 czytamy, Salomon powiedział, dla człowieka próbą jest sława. Kiedy zatem służymy Panu, musimy bardziej bać się pochwał, nawet bardziej niż krytyki. W każdym razie, dla człowieka próbą jest sława. To bardzo dobry fragment z tej księgi przysłów. Dalej czytamy, Saul bardzo się rozzłościł i zazdrościł Dawidowi, co pokazuje, że był człowiekiem, który w pełni przebywał w upadłym ciele i żył całkowicie dla siebie. Od owego dnia Saul chciał zabić Dawida, a ten nie miał gdzie się ukryć. Saul już nie tylko był zazdrosny o Dawida, lecz zaczął knuć, jakby go zabić bez uszczerbku dla swego imienia. Tak myślę o liście do Galatów 5:25-26. Jeśli żyjemy przez ducha, przez ducha też postępujmy. I werset 26. Nie stawajmy się żądni próżnej chwały, drażniąc siebie nawzajem, będąc zawistni wobec siebie nawzajem. Werset 26 to sprawdzian tego, czy prawdziwy jest dla nas werset 25. Jeśli żyjemy przez ducha, jeśli postępujemy przez ducha, nie będziemy pożądali próżnej chwały, nie będziemy nikomu zazdrościli. Ale ponieważ przebywamy w ciele Chrystusa, nie powinniśmy nikomu zazdrościć Jego działu. Powinniśmy jedynie dążyć do tego, by Pan wprowadził nas w pełne funkcjonowanie, umieścił nas w ciele Chrystusa zgodnie z Jego wolą. Wtedy prawdziwie będziemy szczęśliwi. Przejdźmy do punktu trzeciego. Kiedy Saul usiłował zabić Dawida, ten nie walczył ani nie robił nic, by się zemścić. Jedynie uciekał. Zemsta i walka w odpowiedzi na atak to kwestia upadłego ciała, a ci, którzy praktykują to, co z upadłego ciała, nie mają udziału w Bożym Królestwie. Przytaczam tu list do Rzymian 12:19. Pan powiedział przez Pawła, nie mścijcie się, umiłowani, lecz dajcie miejsce gniewowi Boga. Napisane jest bowiem, moja jest pomsta, ja odpłacę, mówi Pan. Punkt czwarty. Dawid znał Bożą władzę w swym sercu. W pierwszej księdze Samuela widzimy, jak Saul ścigał Dawida na pustyni, by go zabić. Dawid miał okazję zabić Saula. Tak naprawdę to dwukrotnie. Myślę, że to było za drugim razem. W obozie Saula wszyscy spali. Dawid, jego sługa, poszli tam. Sługa powiedział, zabijmy go tu. Dawid na to, nie ruszajmy go. To Boży namaszczony. Dawid całkowicie podlegał Bożej władzy. Zdawał sobie sprawę, że choć słabo było Saulem, wciąż był on królem. I co dalej zrobił Dawid? Miecz króla tkwił w ziemi i stał też dzbanek z wodą. Weź miecz i dzbanek. I poszli, może na jakieś wzniesienie na pustyni. I Dawid krzyczał do obrońcy Saula. To był chyba Abner. Abnerze, dlaczego nie ochraniasz króla? Powinieneś go chronić. Abner ogląda się, nie ma miecza ani wody. Domyślił się, że Dawid tu był. Saul też się tego domyślił. i wyraził smutek, że próbował zabić Dawida, ale powrócił na swoją drogę, niestety. Punkt czwarty. Dawid znał Bożą władzę w swym sercu. To już chyba przeczytałem, ale przeczytam ponownie. W pierwszej księdze Samuela widzimy, jak Saul ścigał Dawida na pustyni, by go zabić. Dawid miał okazję zabić Saula, ale bał się Boga i nie ośmielił się zburzyć boskiego porządku ustalonego przez Boga. Punkt piąty. Gdyby Dawid zbuntował się przeciwko Saulowi, dałby ludowi przykład buntu przeciwko królowi wyznaczonemu, ustanowionemu przez Boga. Dawid przyjął postawę zapierania się własnego ja i poddawania się Bożej władzy. W książce brata Nee, Władza i uległość, cały rozdział poświęcony jest poznaniu przez Dawida Bożej władzy. To bardzo dobre. Punkt siódmy. Jeśli niektórzy poniosą koszt, tak naprawdę, święci, powiem tak, mam nadzieję, że wszyscy, mówię to też do tych, którzy oglądają, mam nadzieję, że wszyscy prawdziwie ćwiczymy swego ducha, ponieważ ten plan sam w sobie jest poselstwem. O, nie mówiłem o punkcie szóstym. Dziękuję, James. Ten plan to poselstwo samo w sobie. Modlę się więc, by czytanie go stało się dla nas pańskim przemawianiem. Punkt szósty. Saul był nieposłuszny Bogu. James, cieszę się, że mi to powiedziałeś, ponieważ to ważny punkt. I Bóg odrzucił, ale było to coś między nim a Bogiem. Jeśli chodzi o Dawida, poddał się on Bożemu namaszczonemu i za to był odpowiedzialny przed Bogiem. Tak więc to było coś między Saulem a Bogiem. A Dawid miał zadbać o swoją więź z Bogiem. Musiał przyjąć postawę uległości wobec Saula. Teraz przechodzimy do punktu siódmego. Jeśli niektórzy poniosą koszt, żeby doświadczać kruszenia przez krzyż za sprawą życia w cieniu krzyża, poznawać naturalne życie i usposobienie oraz z nimi się rozprawiać, uśmiercać upadłe ciało i zapierać się siebie przed Bogiem, z pewnością poznają Bożą władzę i będą w stanie ją zaprowadzić. To podstawowa zasada. Bracia i siostry, krótko się módlcie tymi punktami i proście Pana: Panie, dzięki Twemu miłosierdziu modlę się, bym za sprawą prawa ducha życia poniósł koszt, żeby doświadczać kruszenia za sprawą krzyża. Modlę się, bym prowadził życie w cieniu krzyża i byś uczył mnie poznawać i rozprawiać się z moim naturalnym życiem i usposobieniem, uśmiercać upadłe ciało i zapierać się siebie przed Bogiem. Pan odpowie na taką modlitwę. Punkt ósmy. Zgodnie z tym, co uświadamia nam Nowy Testament, Dawid niósł krzyż codziennie we wszelkich sytuacjach. List do Filipian 3:10 wskazuje, że siłą do niesienia przez nas krzyża jest moc Chrystusowego zmartwychwstania. Chrystus wszedł w nas. Bardzo mi się to podoba. Posłuchajmy, by w nas żyć i nieść krzyż. Jak dla mnie to wspaniałe. Co do krzyża, to ma on dwa aspekty. Jeden to wewnętrzne zastosowanie krzyża. Wiemy, że Księga Wyjścia 30:22-25 mówi o świętym oleju namaszczenia, złożonym olejku. Dwa jego składniki, które oznaczają wszechzawierającego ducha Jezusa Chrystusa, to mirra i cynamon. Mirra oznacza drogocenną śmierć Chrystusa, a cynamon słodycz i skuteczność Jego śmierci. A zatem śmierć Chrystusa znajduje się w duchu, a duch przebywa w naszym duchu. To doprawdy wspaniałe. Zapewne pamiętamy ze studium życia Księgi Wyjścia, że nasz brat wskazuje, iż cynamonu używano w starożytności do stymulacji serca. Kiedy więc radujemy się wszechzawierającym duchem, radujemy się słodyczą i skutecznością Jego śmierci. On pobudza nasze serca, byśmy radowali się w Panu. I co w związku z tym? Wiemy o tym z doświadczenia, a Pan prowadzi nas też do doświadczania, go więcej, że wewnętrzne zastosowanie krzyża współdziała z zewnętrznymi okolicznościami, żeby uśmiercić naszego naturalnego człowieka. Te współdziałają ze sobą, jak wskazywaliśmy na podstawie listu do Rzymian 8, 28 i 29. To wewnętrzne zastosowanie krzyża wraz z zewnętrznymi okolicznościami uśmiercające naszego naturalnego człowieka służy przejawieniu się Chrystusa. Widzimy to zwłaszcza w drugim liście do Koryntian, rozdziałach 4 i 5, na przykładzie doświadczenia Pawła. W tym punkcie powołujemy się na wersety z Pieśni nad Pieśniami rozdziału 2. Poszukująca mówi: głos mego umiłowanego, wykrzyknik, oto idzie, skacząc po górach i podskakując po pagórkach. Mój umiłowany podobny jest do sarny albo młodego jelenia. Na tym przerwę. To pokazuje, że zmartwychwstały Chrystus jest Chrystusem, który skacze po górach i podskakuje po pagórkach. Przeskakuje każdą przeszkodę, skacze nad każdą przeszkodą. Jest zmartwychwstałym Chrystusem, który skacze, podskakuje. Werset 14 z tego samego rozdziału. Pan nazywa poszukującą swoją gołąbką. Wcześniej miała ona oczy gołębicy. Gołąb to symbol ducha. Ona miała oczy gołębicy. Oznacza to, że miała wgląd ducha. Uświadamiała go sobie. Teraz jest pełna gołębicy, jest tak przepełniona duchem, że Pan nazywa ją swoją gołębicą. Dalej mówi: mieszkająca w skalnych szczelinach, w stromych kryjówkach, ukaż mi swoją twarz, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż Twój głos jest słodki i Twoja twarz piękna. Skalne szczeliny oznaczają ukrzyżowanego Chrystusa. Kiedy mieszkamy w szczelinach skalnych, znaczy to, że mieszkamy w ukrzyżowanym Chrystusie, a to symbolizuje mirra i cynamon w złożonym olejku. I nie tylko w szczelinach skalnych, lecz także w kryjówkach, w przepaściach, co wskazuje, że dostać się do szczelin skalnych nie jest wcale tak łatwo. To nierówna droga, stroma. Dziękujemy Panu, że mamy Chrystusa, który jest jak skacząca i podskakująca gazela i młody jeleń w zmartwychwstaniu. Przenosi On nas w rozpadliny skalne i przepaście. To wówczas, kiedy przebywamy w Nim, który jest ukrzyżowanym Chrystusem, nasze oblicze jest dla Niego piękne, a głos miły, słodki. Kiedy przebywamy w Nim w taki sposób. Punkt 9. W miarę tego, jak Dawid uczył się lekcji krzyża, radował się Bożym zaopatrzeniem wraz z Jonatanem i Michal. Wyszukałem to słowo Michal. Podobnie się wymawia jak anioł Michał. W Biblii American Standard podaje się właściwą wymowę imion ze Starego i Nowego Testamentu, a zwłaszcza ze Starego. Czasem nie wiemy, jak co przeczytać. Nigdy nie zapomnę, jak zacząłem redagować posługę i Bradley powiedział mi, bym zaglądał do tej wersji, by wiedzieć, jak wymawiać każde słowo, każde imię. Oczywiście zaraz poszedłem i ją nabyłem. Punkt 9 dalej. Bez nich nie miałby jak uciec przed Saulem. Teraz przechodzimy do punktu 10. Zgodnie z Bożą suwerennością Dawid odebrał lekcję krzyża i na koniec nie stracił, tylko zyskał i wygrał. Czy nie chcemy zyskać i wygrać? Zyskamy i wygramy jedynie wtedy, kiedy odbierzemy lekcję krzyża. Nie stracił, tylko zyskał i wygrał. Nie cierpiał, tylko radował się. Jak poprzednio się podzieliłem, w liście do Filipian 3:14 czytamy: dążę do celu, po nagrodę. Podoba mi się przypis do tego wersetu. Celem tym jest radowanie się Chrystusem i zyskanie Go w najpełniejszej mierze. Święci, mam więc nadzieję, że tak jest w rozmowach, jakie prowadzimy z Panem. Panie, dzisiaj chcę radować się Tobą w najpełniejszej mierze. Chcę w najpełniejszej mierze Ciebie zyskać. To wspaniała modlitwa, jaką możemy zanieść do Pana. Przytaczamy tu drugi list do Koryntian 4:16-18. Paweł mówi: nie zniechęcamy się, lecz chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny człowiek jest odnawiany dzień po dniu. W świetle wspaniałego przypisu z przekładu Zyskiwania, nasz zewnętrzny człowiek składa się z duszy, która jest naszą osobą, i ciała, które jest organem. Ale po odrodzeniu nasza osoba się zmienia. Jest nią teraz nasz duch, a nasza dusza jest organem. Żyjemy więc w swoim duchu. Zdolności naszej duszy zostały wyniesione na wyższy poziom. Nasz umysł, emocje i wola zostały wyniesione na wyższy poziom wraz z życiem zmartwychwstania. A wówczas Chrystus może powiększyć się w naszym ciele i otoczyć się chwałą w naszym ciele. Dzięki za to Panu, abyśmy byli tymi, którzy podlegają odnowieniu każdego dnia. Przytaczamy tu też drugi list do Koryntian 2:12-14. Pamiętamy, że Paweł powiedział, iż kiedy przyszedł do Troadu dla Ewangelii Chrystusa, drzwi były dla niego otwarte w Panu. Jeśli mielibyście włączonego automatycznego pilota, przeszlibyście przez te drzwi, ponieważ Pawłowi poruczono posłannictwo głoszenia wszędzie Ewangelii wiecznej Bożej ekonomii. Ale rzekł: nie zaznałem odpoczynku w moim duchu. To ważny werset, ponieważ pokazuje on, że Pawłem nie kierowały zewnętrzne okoliczności, dobre bądź złe, a kierował nim odpoczynek w duchu. Potem powiedział, że wyruszył do Macedonii. Lecz Bogu niech będą dzięki, który zawsze prowadzi nas w triumfie w Chrystusie i przejawia przez nas woń poznania Jego w każdym miejscu. Ten werset to obraz rzymskiego generała, który pokonuje armię. To pokonane wojsko idzie za nim w charakterze jeńców, a on prowadzi ich do Rzymu w triumfalnym pochodzie. Dzięki więc niech będą Panu, że faktem Chrystus nas pokonał. Idziemy w tym triumfalnym pochodzie, ale faktycznie i od strony doświadczenia chcemy iść w tym pochodzie codziennie. To na podstawie książki Autobiografia osoby w duchu. Brat Lee zachęcał nas do zanoszenia takiej modlitwy. Bardzo mi się to podoba. Musimy się modlić: Panie, pokonaj mnie, uczyń mnie jeńcem, nie pozwól mi wygrać, pokonuj mnie przez cały czas. Ponieważ jeśli pokonasz Pana, to przegrasz. To paradoks. Jeśli Go pokonasz, przegrasz. Jeśli pozwolisz Mu wygrać, wygrałeś. Musimy więc przyjąć taką postawę i tak się modlić. Punkt 11. Życie Dawida oznacza życie kruszenia. Kruszenie zewnętrznego człowieka to kruszenie naszego naturalnego usposobienia, naszego ja. Tak więc nasze naturalne usposobienie jest tożsame z naszym ja. Duch Święty poddaje nas karceniu po to, żebyśmy byli ludźmi skruszonymi. Kiedy ktoś zostaje skruszony, nie pokłada ufności w sobie. Podam przykład. Piotr był tak bardzo przekonany co do swej naturalnej miłości do Pana. Powiem, że bardzo ufał we własne siły. Powiedział: Panie, jeśli inni apostołowie się Ciebie zaprą, ja nigdy tak nie postąpię. Pan odparł: Piotrze, zanim kur zapieje, zaprzesz się mnie 3 razy. Piotr nie wierzył w to. Wiemy, że Piotr tak postąpił, a wtedy zapiał kogut i Piotr gorzko zapłakał. Dziękujemy jednakże Panu, że On przez to go przeprowadził, ponieważ skruszył jego naturalność w miłości do Pana. Kochamy Pana. W hymnarzu jeden z hymnów mówi: kocham Cię, Panie, nie miłością swą, bo nie mam w sobie jej. Kocham, lecz cała miłość ta jest Twą, bo żyję dzięki niej. Gdyby Piotr przez to nie przeszedł, jak mógłby paść innych? W swoim pierwszym liście nazywa Pana arcypasterzem owiec, pasterzem i doglądającym naszych dusz. Piotr stał się prawdziwym pasterzem, ale gdyby nie uległ skruszeniu, nigdy nie mógłby zostać takim pasterzem. Tak, to wielka rzecz, bracia i siostry. Howard Hagashi powiedział mi o pewnym współpracowniku, który powstał w buncie przeciwko bratu Lee. Był bardzo obdarowany i oddany. Z Karen pojechaliśmy na jedną z jego konferencji. Byliśmy w Irving. Był taki oddany. Ale Howard powiedział mi, że on nigdy nie uległ skruszeniu. Nigdy. Co pomyślałem? Byłby oddany nawet z dala od Chrystusa, nawet jako nieodrodzona osoba byłby oddany. Ale to naturalne oddanie nigdy nie uległo skruszeniu. Był oddany więc, ale w naturalny sposób. A kiedy powstał w buncie, nadal był oddany. Oddany już jako przeciwnik. Widzicie, o co chodzi? Wszystkie nasze naturalne zdolności i umiejętności nigdy nie uległy skruszeniu. A kiedy ulegną skruszeniu, Bóg może udzielać się naszej istocie i wynieść je na wyższy poziom i użyć ich do swego zamysłu. W pośredniku czytamy: Bóg umieszcza nas w miejscu, w którym doznajemy całkowitej niezdolności i bezsilności, żeby móc swobodnie wbudować nas w siebie z całym swoim niezgłębionym bogactwem. Wierzę, że wielu z nas może zaświadczyć, że czasem znajdujemy się w takiej całkowitej niezdolności i bezsilności. Nic nie możemy zrobić. Także brat Watchman Nee powiedział któregoś razu, że 2 słowa są dla niego cenne. Zatrzymałem się, byłem ciekaw, jakie to słowa. Przeczytałem: całkowita bezsilność. Te słowa mają duży wydźwięk. Oznacza to, że jeśli zdamy sobie sprawę, że jesteśmy całkowicie bezsilni, to musimy polegać na Panu dosłownie we wszystkim. Niczego nie uznajemy za coś oczywistego. Tak więc w drugim liście do Koryntian 1:8 i 9 Paweł mówi: ponad miarę byliśmy obciążeni. Posłuchajcie kolejnych słów. Ponad siły. Znaleźliśmy się w sytuacji, która była ponad nasze siły. Posłuchajmy tego. Paweł mówi: zwątpiliśmy nawet o przeżyciu. Zwątpienie jest czymś więcej niż przygnębieniem. Był w stanie przygnębienia. Jestem wdzięczny za to. Paweł może mi współczuć. Zwątpił nawet o przeżyciu. Podoba mi się, co powiedział. Mieliśmy w sobie odzew śmierci, aby nie pokładać nadziei w sobie samych, lecz w Bogu, który wzbudza umarłych. Wcześniejsze tłumaczenie brzmiało, abyśmy nie pokładali zaufania w sobie samych, lecz w Bogu, który wzbudza umarłych. Na naszych monetach widnieje napis "Zaufaj Bogu". Mam nadzieję, że ten napis nigdy z nich nie zniknie. Zaufaj Bogu. Łatwo to powiedzieć, ale żeby Mu prawdziwie ufać, musimy znaleźć się w sytuacji, która jest ponad nasze siły i być obciążeni ponad siły. Pan szkoli nas w takich sytuacjach, żebyśmy nie pokładali zaufania w sobie samych, lecz w Bogu, który wzbudza zmartwych. Powołujemy się tu też na Ewangelię Jana 12:3. Maria wzięła funt olejku, miała alabastrowy flakonik olejku, kosztownego, czystego nardu i rozbiła go. Namaściła nim stopy Jezusowi. Włosami swymi je wycierała, a dom napełnił się wonią olejku. Podoba mi się to. Chcemy więc życia Kościoła, które napełnia woń braci i sióstr kochających Pana bezgranicznie i wylewających swą miłość na Niego. Ale żeby tego olejku użyć, należało wpierw rozbić flakonik. To dlatego Pan nas musi wpierw rozbić za sprawą lekcji krzyża, żeby nasza miłość się wylała i stała wonią, a także nas uczyniła wonią. Podoba mi się, co Paweł powiedział w drugim liście do Koryntian 2:15. Jesteśmy bowiem dla Boga zapachem Chrystusa. Przejdźmy do punktu rzymskiego drugiego. Dawid troszczył się o Boże mieszkanie na ziemi, mieszkanie Bożej Arki. Psalm 132 ukazuje to wyraźnie. Punkt A. Mimo że Bóg nie chciał, żeby Dawid zbudował świątynię, posłuchajmy, co uczynił Dawid. Bóg nie chce, żebym mu zbudował świątynię, więc zrobię, co mogę. Wiem, że Salomon, mój syn, zbuduje świątynię. I co zrobił Dawid? Po pierwsze, przygotował budowniczego. Przygotował budowniczego. Oczywiście byli robotnicy, ale Dawid przygotował budowniczego. Salomon był jego synem. On był budowniczym. Salomon znaczy pokój. Bóg dał mu inne imię, Jedidia, czyli umiłowany przez Pana. Dawid nie był człowiekiem pokoju. To było zgodne z Bożym ustaleniem. Musiał toczyć bitwy dla Pana. Tak więc Dawid przygotował budowniczego, przygotował teren pod świątynię i materiały na jej budowę. Posłuchajmy. Bóg objawił również Dawidowi wzór świątyni przez ducha. A Dawid przed śmiercią przekazał ten wzór swemu synowi Salomonowi. Dawid wypełnił więc swoją posługę i współpracował z Bogiem w celu ukończenia budowy świątyni. Przeczytajmy werset z pierwszej Księgi Kronik, rozdziału 29, werset 3. Dawid mówi, z miłości do domu swego Boga. Tacy powinniśmy być. Chciałby mieć miłość do Kościoła w swojej miejscowości. I oczywiście do Kościoła, który jest rzeczywistością ciała Chrystusa. Na to kieruję swą miłość. Potem Dawid mówi, w tym samym rozdziale, że ma swoje złoto i srebro, dał je na dom Boży. Było tego dużo, 300 tysięcy talentów złota, 7 tysięcy oczyszczonego srebra. Dużo. I rzekł do dzieci Izraela, a kto gotów dzisiaj okazać szczodrą dłoń dla Jahwe. W wersecie 9 czytamy, że z całego serca składali te dary Jahwe. Również i Dawid, król, wielce się radował. To bardzo mi się podoba. Kiedy dawali, dawali z całego serca, a Dawid też wielce się radował z tego powodu. Powiedzieliśmy o tym, że Dawid otrzymał wzór świątyni. W pierwszej księdze Kronik 28:19 Dawid powiedział, że o tym wszystkim dowiedział się zgodnie z pismem z ręki Jahwe, spoczywającej na nim, o całym wzorze. Czyż to nie jest cenne? Tak więc ręka Jahwe napisała na Dawidzie wszystko, co dotyczyło wzoru. To doprawdy wspaniałe. Punkt B. Dawid gorliwie pragnął zbudować Bożą świątynię, lecz Bóg odrzucił jego dobre intencje. Bóg posłał do niego proroka Natana, żeby zapytał w jego imieniu, czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Posłuchajmy punktu pierwszego. To pokazuje, że całą naszą pracę i służbę w Kościele musi inicjować Bóg i że muszą one być zgodne z Jego pragnieniem. Wszystko, co inicjuje i zaczyna człowiek, niezależnie od tego, jak bardzo jest to dla Boga, stanowi religijną działalność pozbawioną obecności Chrystusa. W dziełach zebranych Watchmana Nee zamieszczone jest poselstwo noszące tytuł Nieprawość w świątyni. W poselstwie tym autor wskazuje, że wszystko, co czynimy, powinno pochodzić z Boga i być zgodne z Jego doskonałą wolą. Bóg powinien być środkami, naszą zdolnością, siłą, mocą i wszystkim. Wszystko, co czynimy, powinno być dla Boga, Jego chwały, a nie naszej. To dlatego raduje mnie tak bardzo list do Rzymian 11:36, bo z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Musimy więc się modlić, kiedy służymy Panu. Panie, chcę, by moja służba była z Ciebie jako źródła, jako środki i służyła Twej chwale. Przechodzimy do punktu drugiego. Serce, jakie mamy dla służby Bogu, jest do przyjęcia, ale decyzja o uczynieniu czegoś dla Niego jest nie do przyjęcia. Posłuchajmy. Bóg rzekł do Dawida, czy ty, czyli kiedy Bóg zadał to pytanie Dawidowi, mówił, Dawidzie, nie ty, nie twoja to funkcja, nie twój dział. Czy ty? Wielokrotnie, kiedy służymy Panu, nie zdajemy sobie sprawy, że Bóg powinien zapoczątkowywać naszą służbę. Możemy coś dla Niego robić, ale On nie zapoczątkował. I dalej czytamy. Bóg nie chce, żebyśmy o czymś decydowali w Jego imieniu. Punkt C. Ponieważ Dawid był człowiekiem, który bał się Boga i z Nim współpracował, nie podjął działania, kiedy Bóg przez Natana powiedział mu, żeby powstrzymał swoje postanowienie o budowie świątyni. Posłuchajmy tego. Akt powstrzymania się Dawida przed realizacją pragnienia zbudowania świątyni to wielka sprawa. Siostra Emmy Barber powiedziała, kto nie może powstrzymać się przed wykonaniem pracy dla Boga, nie może dla Niego pracować. Czyż nie jest to drogocenne? Kto nie może powstrzymać się przed wykonaniem pracy dla Boga, nie może dla Niego pracować. To dlatego w swej służbie musimy się zatrzymać, jak uczyniła to Maria w Ewangelii Łukasza 10:8-42, usiadła u stóp Pana, słuchała Jego słowa. Przypis wyjaśnia, że nie oznacza to, że nie powinniśmy służyć Panu, ale że powinniśmy służyć Mu zgodnie z Jego pragnieniem, upodobaniem. wolą. To dlatego zatrzymujemy się i siadamy u Jego stóp i słuchamy Jego słowa. W swojej służbie chcemy udzielania się nam Jego pragnienia, upodobania. Punkt D. To, że Dawid się powstrzymał, ustanowiło podwójne świadectwo we wszechświecie. Po pierwsze, wszelkie dzieło wykonywane we wszechświecie powinno pochodzić od Boga, a nie od człowieka. Po drugie, liczy się tylko to, co Bóg czyni dla człowieka, a nie to, co człowiek czyni dla Boga. Dawid chciał zbudować Bogu dom. A co Bóg na to? Powiedział: Dawidzie, to ja zbuduję ci dom. Czy myślisz, że ty mi zbudujesz dom? To ja zbuduję ci dom. Mowa o domu Dawida, jego królestwie. To przydało Dawidowi pokory. Druga księga Samuela 7:18. Dawid poszedł i usiadł przed Jahwe i rzekł: kim ja jestem, Panie Jahwe, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? A potem chwalił Pana. Pod koniec swej modlitwy, to werset 25, powiedział: teraz więc, Jahwe Boże, potwierdź na wieki obietnicę, którą wypowiedziałeś o swoim słudze, czyli Dawidzie, i o jego domu, i uczyń, jak powiedziałeś. Uczyń. To modlitewne czytanie, to modlitwa Bożym Słowem skierowana do Niego. Uczyń, jak powiedziałeś, Panie. Kiedy modlimy się do Niego, Jego Słowem, Jego wiąże to, co powiedział. Punkt E. Musimy uczyć się w głębi siebie, że Bóg chce od nas tylko współpracy. Nie potrzebuje, byśmy cokolwiek dla Niego czynili. Musimy powstrzymać wszelkie swoje opinie, decyzje i pomysły. Musimy pozwalać, by to On mówił, przychodził i nakazywał. To dlatego mamy tu Ewangelię Mateusza 17:5. Pamiętamy, na Górze Przemienienia Pan rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. Uczniowie bardzo się bali, włącznie z Piotrem. Ocienił ich obłok Bożej chwały. Piotr bardzo się przestraszył. To, co powiedział, nie było właściwe. To dlatego tak lubię Piotra. Oto ocienił ich świetlisty obłok. Oto rozległ się głos z obłoku, mówiący: to jest Syn mój umiłowany, w którym znalazłem upodobanie. Jego słuchajcie. To nakaz dla nas. Jego, słuchajcie. To coś wielkiego, bracia i siostry, że mamy Go słuchać. Przyszliśmy na to spotkanie, żeby Go słuchać. Chrystus jest prawdziwym Mojżeszem, prawdziwym Eliaszem. Jest prawem ducha życia. W przypisie do psalmu 119 przeczytamy, że jest on rzeczywistością prawa, jest naszą sprawiedliwością. Prawo przedstawia Boga jako sprawiedliwość, świętość, światło i coś jeszcze. Sprawiedliwość, świętość, co jeszcze, bracia? Chwała? Sprawiedliwość, miłość, sprawiedliwość, świętość i chyba światło. W każdym razie, osoby trudzące się w dziele posługi, niech to sprawdzą i poprawią. Dobrze, w planie tego nie mamy, ale chcę, byśmy zdawali sobie z tego sprawę. Dawid poniósł dwie wielkie porażki. O pierwszej z nich powiemy w tym planie. Wskutek tej wielkiej, okropnej porażki, jaką poniósł, pojawił się Salomon. Studium życia Ewangelii Mateusza przeczytamy, że Salomon był wynikiem wykroczenia, nawrócenia i dodatkowo Bożego przebaczenia. Tak więc wykroczenie i nawrócenie łączą się z Bożym przebaczeniem. Tak pojawił się budowniczy świątyni. O tym mówi druga księga Samuela, rozdział 11. Drugą porażkę Dawida opisuje rozdział 24 tej księgi. Co uczynił Dawid? Policzył lud. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego to był grzech? Jeśli przeczytamy posługę całościowo, to to, że Dawid policzył ludzi, było aktem niewiary i dumy. Złożył swą wiarę w liczby. Także pierwsza księga Kronik 21:1 mówi: powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela. Rozważałem inne fragmenty. Gedeon miał tysiące wojowników. Jakwe rzekł do niego: za wielu jest z tobą, bym oddał w twoje ręce Madianitów. Nie chcę, by Izrael miał powód do pominięcia mnie. Nie chcę, by ktokolwiek mógł powiedzieć: moja własna ręka mnie ocaliła. Wiemy, że siły Gedeona uszczupliły się do 300 wojowników, a Madianitów była jej niezliczona liczba. Kiedy jednak Bóg toczy bitwę, wygra. Nieważne, ilu nas jest. Myślałem o treściach z lekcji prawdy. O tym też mówią niektóre przypisy w Studium Życia Księgi Daniela. Kiedy umarł Aleksander Wielki, jego 4 generałów panowało na własnych terytoriach. Jeden, Antioch Epifanes, o nim przeczytamy w Studium Życia Księgi Objawienia, kiedy omawiany jest rozdział 13 na temat Antychrysta. Antioch Epifanes to typ Antychrysta. To, co on zrobił, było po prostu okropne. Postawił bożka w świątyni, zabił świnię i jej krwią skropił ołtarz oraz całą świątynię. To było straszne. Powiem jak brat Lee. Chwała Panu za Żyda Hebrajczyka. O nim mówią przypisy z Księgi Daniela. Wymieniają jego imię wielokrotnie. Nazywał się Juda Machabeusz. To zdumiewające, że 25 grudnia oczyścił świątynię z bałwochwalstwa, z wszelkiej nieczystości. Kiedykolwiek ktoś was spyta o 25 grudzień, powinniście odpowiedzieć: tak, Juda Machabeusz. On nam przychodzi na myśl w związku z tym dniem. Oczyścił świątynię. Jego wojownicy i żołnierze stanowili mniejszość w porównaniu z wojskiem Antiocha Epifanesa. Ale pokonali go i jego wojsko. O tym przeczytamy w lekcjach prawdy. Przytoczone jest tam powiedzenie Judy Machabeusza: nie od wielkości wojska zależy zwycięstwo i walka, ale od siły, która pochodzi z nieba. To inspirujące. Oczywiście to pobudzało tych, których on prowadził, by mogli oczyścić świątynię. Kiedy mówimy o sile liczb, ufaniu w liczby, przypomina mi to Nebukadnezara. Ponieważ chce się policzyć, a było wielu mężnych wojowników w armii. Myślę, że z 800 tysięcy z Izraela. W czasopiśmie Posługa podajcie liczbę, może 5 tysięcy z Judy. Tyle liczy wojsko i chce się powiedzieć, spójrzcie na moje królestwo, jakie jest wspaniałe. Nebukadnezar uczynił tak samo. Daniel przestrzegł go. Powiedział, co się stanie, jeśli się on nie nawróci. Minęło 12 miesięcy, król się nie nawrócił. Pewnego dnia stał na dachu i przeglądał się Babilonowi i rzekł, czyż Babilon nie jest wspaniały? Zbudowałem pałac królewski potęgą swej mocy i ku chwale mego majestatu. Wtem to, co przepowiedział Daniel, weszło w życie. Stał się jak dzikie zwierzę i upadł na cztery łapy. Nie było to dobre. Daniel przepowiedział, to się z tobą stanie, byś wiedział, że niebiosa rządzą. Nie ty rządzisz, ale niebiosa. Bóg ustanawia ludzi nad królestwami zgodnie ze swoją wolą, nie twoją wolą, Nebukadnezarze. To Bóg uczynił cię królem Babilonu. Pamiętamy, że kiedy od Nebukadnezara to odstąpiło, prawdziwie chwalił on Boga, co było bardzo dobre. Punkt rzymski trzeci. Przejdźmy dalej. Powiemy o pierwszym grzechu Dawida. To słowa otrzeźwiające i przekonujące. Bradley podkreślał to w studium życia. Relacja o karzącym Bożym sądzie nad Dawidem jest przytoczona dla nas dzisiaj w formie ostrzeżenia. Pierwszy list do Koryntian 10:11. Bóg nie tylko kocha i okazuje miłosierdzie, lecz także jest sprawiedliwy i wzbudza lęk. Bóg przebaczył Dawidowi, ale też go zdyscyplinował i skarcił wedle sprawiedliwości związanej ze swoimi rządami. Ach, przypomniałem sobie. Miłość, światło, świętość i sprawiedliwość. Te cztery przymioty, na które wskazuje prawo. Tym jest Chrystus. Miłością, światłem, świętością i sprawiedliwością. Prawo więc w tym względzie stanowi typ Chrystusa. Przejdźmy do punktu A. Gdy już wszyscy wrogowie Izraela zostali poskromieni, a Dawida wywyższono na króla Izraela, on, posłuchajmy, w sytuacji pełnej pokoju popełnił wielkie grzechy. Jakie? Zdradę małżeńską i morderstwo. Wskazuje to, że kiedykolwiek mamy spokój w sytuacji pełnej pokoju, nie trudno dać się skusić, by dogodzić swemu upadłemu ciału. To otrzeźwiające słowa. W drugiej księdze Samuela 11 czytamy, następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, to było wówczas, kiedy królowie zwykli wyruszać do walki. Wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami. Sam wszakże pozostał w Jerozolimie. Powinien iść z Izraelem jak poprzednio, jednak tym razem został w domu, gdzie było mu dobrze i wygodnie, zaspokoił się wielkimi dokonaniami. Ponieważ znalazł się w takim miejscu, powstało zagrożenie. W pierwszym liście Piotra 4:1 czytamy, skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy także uzbrójcie się w ten sam umysł, gdyż ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu. Zachęcam też do przeczytania przypisów do tego wersetu. Punkt B. Grzech, jaki popełnił Dawid, był wynikiem oddania się pożądaniu oczu i pożądaniu upadłego ciała. Dawid nadużył mocy godności królewskiej i umyślnie dopuścił się zdrady małżeńskiej przez grabież. Innymi słowy, pozbawił Uriasza Chiwijczyka żony. Uriasz był wiernym wojownikiem. Pamiętamy, jak Dawid go wezwał, a ten nie chciał iść spać w swoim łożu. Dawid zapytał, dlaczego? Nie pójdziesz do domu spać. Tamten odparł, jak mogę spać u siebie, kiedy wszyscy żołnierze walczą. Myślę, że spał przy drzwiach Dawida na twardym podłożu. Był doprawdy dobrym wojownikiem. Punkt C. Zdobywszy się na taki akt, Dawid starał się ukryć ten zły czyn, stwarzając pozory. Potem zamordował Uriasza, swego wiernego sługę, uknuwszy spisek z Joabem, żeby wziąć sobie żonę Uriasza. Te wersety to pokazują. Punkt D. Popełniając ten jeden grzech, Dawid złamał 5 ostatnich z 10 przykazań. Jego grzech był wielką zniewagą i obrazą wobec Boga i prawie unieważnił wszystkie jego wcześniejsze osiągnięcia. Jeśli chodzi o 10 przykazań, to Dawid złamał 5 ostatnich. Punkt E. Dawid, będąc człowiekiem według Bożego serca, umożliwił Bogu rozpoczęcie wieku godności królewskiej w celu ustanowienia Jego królestwa na ziemi dla nadchodzącego Chrystusa, ale poniósł porażkę w kwestii pobłażania, pożądaniu upadłego ciała. W tej kwestii Dawid pofolgował sobie i poświęcił najwyższe osiągnięcie w swoim duchowym podążaniu za Bogiem. To powinno posłużyć nam wszystkim za ostrzeżenie. Święci, powinniśmy dziękować za to ostrzeżenie. Niech ono zamieszka w nas, a Bóg udzieli się nam w charakterze ostrzeżenia, świętego ostrzeżenia dla nas. Punkt F. Jakże to godne ubolewania, że Dawid w krytycznym momencie kuszenia go przez złego nie sprawował silnej kontroli nad swoim pożądaniem, ale je spełnił i popełnił obrzydliwy grzech, którym bezgranicznie obraził Boga. Kiedy czytamy o tym w Biblii, jakże to godne ubolewania. Smutno nam, gdy o tym czytamy. Punkt G. Jest zdumiewający, ponieważ pokazuje, jak doszło do popełnienia przez Dawida wielkiego grzechu, wielkich grzechów. Przeczytam. Bóg kochał Dawida, ale z powodu grzechu ten stracił reputację i pozycję, a także 11 z 12 plemion. Grzech popełniony przez Dawida, posłuchajmy, zasiał nasienie zepsucia, jakiemu uległ Salomon. Pamiętamy, Salomon miał wiele żon. One go znęciły do oddawania czci bożkom. Kiedy o tym czytamy, to nas przeraża. Jak Salomon mógł coś takiego uczynić? Jak do tego doszło? Grzech Dawidowy zasiał swe nasienie i to zepsuło Salomona. O tym też przeczytamy w Studium Życia, Księdze Powtórzonego Prawa 17:17. Zawsze podoba mi się zakończenie tego rozdziału, ponieważ czytamy, że gdy już będą mieli króla, Bóg wiedział, że w przyszłości Izrael będzie miał króla. I ten fragment mówi, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa i będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby jego serce nie wyniosło się ponad braci, czyli by w gruncie rzeczy tkwił na centralnym pasie Bożej ekonomii. Zawsze mi się to podobało. Jest wspaniały do tego przypis. Robercie, gdybym dał Ci zadanie, rzekł, chcę, byś to przepisał, nie na komputerze, ale ręcznie, długopisem lub ołówkiem, przepisał Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, słowo po słowie. To, Robercie, gwarantuję Ci, że samo przez się zyskasz coś z pańskiego przemawiania. James, wcześniej, kiedyś nie mieliśmy komputerów, niczego takiego. Robiliśmy dużo notatek, prawda? Mnóstwo notatek z konferencji, szkoleń. Myślę, że dużo zyskaliśmy, kiedy robiliśmy notatki. Coś jeszcze Pan mówi tu o królu. Niech też nie bierze sobie wiele żon. A Dawid tak zrobił. Z lektury pierwszej i drugiej księgi królewskiej wynika, że większość królów tak postąpiła. Też Salomon. Niestety, Dawid był tego przykładem. Nie wziął sobie tylu żon, co Salomon, ale Salomon patrzył na ojca, który miał wiele żon. Jaki kłopot? Tak więc grzech popełniony przez Dawida zasiał nasienie zepsucia, jakiemu uległ Salomon. Teraz o tym konkretnym grzechu, co doprowadziło do podziału królestwa nadanego przez Boga i do pojawienia się nasienia zepsucia w godności królewskiej, jakiemu ulegli potomkowie Salomona. Wynikiem tego były ostatecznie utrata państwa i świętej ziemi ich ojców, niewola, do jakiej dostał się święty lud i rozproszenie go po całej kuli ziemskiej oraz brak pokoju aż do obecnych czasów. Posługa mówi o wielkim grzechu Dawida, wskazuje na skutki tego aż do obecnych czasów. To dla mnie otrzeźwiające słowa. Skutkiem grzechu popełnionego przez Dawida było zepsucie, jakiemu uległ Salomon, podział królestwa nadanego przez Boga, pojawienie się nasienia zepsucia w godności królewskiej, jakiemu ulegli potomkowie Salomona, ostatecznie utrata państwa i świętej ziemi, niewola, do jakiej dostał się święty lud i rozproszenie go po całej kuli ziemskiej. Kochamy naród izraelski, ponieważ Biblia jasno mówi, kto przeklina go, będzie przeklęty, kto błogosławi, będzie błogosławiony. Nie oznacza to, że wszystko, co naród izraelski czyni, jest bezwzględnie właściwe. Musimy jednak błogosławić ten naród. Jeśli będziemy go błogosławić, będziemy błogosławieni. Kiedy brat Lee tym się dzielił, rzekł, jeśli błogosławicie Kościół, będziecie błogosławieni. Obowiązuje tu duchowa zasada. Brat Lee też powiedział, dlaczego Stany Zjednoczone wciąż cieszą się Bożym błogosławieństwem? Ponieważ błogosławiły naród izraelski. Jeśli nie będziecie tak czynić, utracicie błogosławieństwo dla całego kraju. To naprawdę coś. Możemy zaświadczyć, że naród izraelski nie ma pokoju aż do obecnych czasów. Cała tamtejsza młodzież musi służyć wojsku. Byłem w Yad Vashem w Jerozolimie, upamiętniającym Holokaust. Byłem poruszony, ponieważ wszyscy rekruci, młodzież muszą tam pójść. Dużo tam wystaw pokazujących, jak zabijano Żydów. Może użyję słowa motto. Święte motto Izraela to nigdy więcej. Tam to zobaczycie. Chcą wlać to w tych młodych ludzi. Musicie znać swoją historię, wiedzieć, dlaczego przez cały czas trwamy w pogotowiu wojennym. W każdym razie jestem doprawdy wdzięczny. Modlę się, byśmy dalej błogosławili. Kto błogosławi ten naród, będzie błogosławiony. Przestrzegajmy tej zasady. Przechodzimy do punktu H. Na podstawie historii Dawida widzimy, że wpaść w ręce Boga, który sprawuje rządy, to poważna rzecz. Dawid bardzo szybko wznowił społeczność z Bogiem. Posłuchajmy, ale Boże karcenie trwało dalej, nawet po jego śmierci. Widzimy to w świetle psalmu 51, że Dawid wznowił społeczność z Bogiem, ponieważ nawrócił się, wyznał Panu swoje grzechy, ale ręka Boga, która sprawuje rządy, spoczywała na Dawidzie przez całe jego życie, nawet po jego śmierci. To pokazuje, jak poważny był to grzech. Punkt I. Dzięki wyznaniu przez Dawida grzechów, jego społeczność z Bogiem została przywrócona, co objawia psalm 51. Lecz spoczęła na nim ręka Boga, który sprawuje rządy. W podniesionej porażce wiele zła, w tym kazirodztwo, mord i bunt, wydarzyło się w jego rodzinie. Teraz punkt J. Bardzo trzeźwe słowa. Cieszą mnie te punkty. Jak dla mnie, te święte ostrzeżenia to dla nas zdrowy pokarm. Zachowają nas, kiedy będziemy je przyjmowali, przynosili do Pana w modlitwie. Będą utrzymywać nas na pasie, w centrum wiecznej Bożej ekonomii. Bóg poddał Dawida surowej karze, ponieważ jego grzech był bardzo niegodziwy. Źródłem niesłychanego zła, jakie spotkało rodzinę Dawida, było jego pobłażanie po żądaniu upadłego ciała. Pokazuje to, że Boże karcenie i związane z jego rządami wychowywanie tych, którzy go kochają, może dotyczyć również ich dzieci. To bardzo otrzeźwiające słowa. Punkt K. To powinno nas zdecydowanie zaalarmować i stanowić dla nas ostrzeżenie, więź, jaką mamy z Chrystusem, to, czym jesteśmy, czego pragniemy i co mamy zamiar zrobić oraz jak się zachowujemy, ma bardzo wiele wspólnego z pozostawaniem przez nas w Chrystusie i uczestniczeniu w całym Jego niezgłębionym bogactwie, którym możemy się radować. Jeśli nie będziemy w porządku wobec Boga w którejś z tych spraw, utracimy Chrystusa, którym się radujemy. Punkt L. Wszechzawierający Chrystus, który jest naszym mieszkaniem, wszechzawierającą dobrą ziemią i wszystkim, czego potrzebujemy do radowania się, posłuchajmy, wypluje nas i nie pozwoli, byśmy się Nim dalej radowali, jeśli nie będziemy właściwi w stosunku do Niego. Bardzo poruszył mnie werset 18:25 z Księgi Kapłańskiej. Przeczytam go. Także i ziemia stała się nieczysta. Ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypluła swoich mieszkańców. To mocne słowa, podobne do Księgi Objawienia 3:16, która mówi o Kościele w Laodycei. Tak więc, ponieważ jesteś letni, mam zamiar wypluć cię ze swoich ust. Punkt M. Ostatecznie Dawid nie tylko się starzał, lecz także gasł. Jego życie miało dobry początek, niczym jasno wschodzące słońce, a jego dalsze życie i losy można porównać do słońca w południe. Jednakże oddawanie się pożądaniu wpłynęło negatywnie na jego losy i doprowadziło do tego, że jego jasne życie przygasło jak wieczorne słońce o zmierzchu. Kiedy Dawid był w podeszłym wieku, w jego życiu nie było niczego jasnego, znakomitego ani wspaniałego. Widzimy to w czterech pierwszych wersetach z pierwszej księgi królewskiej rozdziału pierwszego. To bardzo smutne. Święci, nie przestają myśleć o końcu Mojżesza i Jakuba. Kiedy Mojżesz odszedł do Pana, czytamy, że miał 120 lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość. Kiedy czytam ten werset, to przez okulary Bożej nowotestamentowej ekonomii. Nowy Testament mówi o oczach naszego serca. Są wersety, które mówią o orzeźwiających czasach przychodzących. od Pańskiej obecności. To stąd bierze się nasza świeżość. Tak więc oczy Mojżesza się nie przyćmiły i nie ustała jego świeżość. Kiedy czytam ten werset w duchu i atmosferze modlitwy, modlę się: Panie, chcę, by moje oko było proste względem Ciebie po wszystkie me dni, jakie odmierzyłeś mi tu na ziemi. I chcę, by świeża była dla mnie Twoja obecność, kiedy skończę swój bieg na tej ziemi, jak długi by był. Myślę, że część z nas może zaświadczyć, iż nie ustała świeżość brata Lee. Nigdy od niego nie odeszła. On zawsze widział coś nowego. Niesamowity jest Jakub, kombinator, ten, który trzymał zapiętę. Kiedy wyszedł z łona matki, trzymał swego brata zapiętę. To oznacza, że chciał wyjść przed bratem, być pierwszy. Zawsze chciał być numerem pierwszym. Gdyby udało mu się wyjść pierwszemu, utraciłby błogosławieństwo. Błogosławieństwo było przeznaczone dla młodszego. Doprawdy wspaniały jest koniec życia Jakuba. Jego kombinatorskie ręce stały się rękami, które błogosławiły. Pobłogosławiły nawet Faraona. W świetle listu do Hebrajczyków większy błogosławi mniejszego lub mniejszy jest błogosławiony przez większego, co oznacza, że w Bożych oczach Jakub, który był Izraelem, był większy od Faraona. Te wersety tutaj przytoczone bardzo lubię. Pamiętamy, że Józef przyprowadził Efraima do Jakuba, młodszego, też Manassesa, który był starszy, pierworodny. I co zrobił Izrael? Wyciągnął swe ręce. Józef myślał, że tak właśnie zrobi. Jakub prawą rękę położył na młodszym synu, a lewą na starszym. Józefa to zaskoczyło. I próbował to zmienić. Ten odparł: nie martw się, Józefie, wiem, co robię. Wiem dokładnie, co robią. Bardzo podoba mi się to, co Jakub odparł. I błogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, przed którego obliczem chodzili ojcowie moi, Abraham i Izaak, Bóg, który mnie pasł od młodości mojej aż do dnia tego. Bardzo mi się to podoba. Święci, chcemy doświadczać Boga i radować się Nim. Bogiem, który pasie nas przez całe nasze życie, aż do tego dnia, o którym mowa w tym wersecie. Wszyscy możemy zaświadczyć, że On pasł nas przez całe życie, aż do tego momentu. To wspaniałe. Koniec Jakuba był bardzo jasny. Zaczął od kombinowania, trzymania zapiętę, a skończył na błogosławieniu. Błogosławieniu swoich dzieci, Faraona. W Bożych oczach był najlepszy w świecie. Był tak jedno z Bogiem. Był w rzeczywistości Izraelem, Bożym księciem. Księga Przysłów 4:18 to dobry werset do modlitwy skierowanej do Pana. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci, aż do białego dnia. To taka powinna być nasza droga, która coraz jaśniej świeci, aż wyjdziemy na spotkanie Pana. Począwszy od punktu N, chciałem przedstawić praktyczne zastosowanie Bożych rządów i Bożego przebaczenia związanego z Jego rządami. Życie chrześcijańskie to życie uczenia się Bożych rządów. Żniemy to, co siejemy. Posłuchajmy tego. Im bardziej będziemy wielkoduszni wobec innych, tym bardziej Bóg będzie taki wobec nas. Jeśli będziemy podli i srodzy w stosunku do braci, i Bóg będzie taki w stosunku do nas. Kiedy inni chorują lub wpadają w tarapaty, to czas na to, żebyśmy im pomogli, a nie ich krytykowali. Bracia i siostry, chcę o tym wam zaświadczyć. To bardzo smutne dla mnie, co Paweł mówi w pierwszym liście do Tesaloniczan. Napomnij nieporządnych. Nieporządni to ci, którzy są bezczynni, leniwi, intrygancy, zajmują się wszystkimi innymi sprawami, ale nie Bożymi. Są też tchórzliwi, czyli małoduszni. Nie mają na tyle zdolności, by ponieść pewne rzeczy. Mogę zaświadczyć, że taki jestem czasem. Nie mogę powiedzieć, że jestem ponad tym. Czytamy, podtrzymujcie słabych. Przypis wyjaśnia, słabi w duchu, duszy lub ciele, lub słabi w wierze. Widziałem, jak to się działo. To napełnia mnie smutkiem. Widziałem świętych, którzy są słabi w duchu, duszy i ciele. Też starszych, którzy ich krytykowali. To nie czas na krytykę, ale na to, by udzielać im zaopatrzenia. Nie podoba mi się to wcale, ale mówię wam o tym. Dobrze. Punkt pierwszy, musimy uczyć się być tymi, którzy okazują wielkoduszność i wybaczają, jeśli jesteśmy srodzy w stosunku do innych i Bóg taki będzie w stosunku do nas. Powinniśmy unikać krytykowania innych, potępiania ich i mówienia o nich w lekkomyślny sposób. Krytyka innych i nierozważne uwagi na ich temat to sąd, jaki na siebie ściągamy. Benjamin Chen, który już odszedł do Pana, bardzo go kochałem. Nie podpowiedziałem mu tego. On rzekł do mnie, bracie Ed, dlaczego ten brat jest taki, jaki jest? Ponieważ brat, który jest nad nim, taki jest. Zachowuje się tak samo, jak brat, któremu podlega w służbie. Dati powiedział mi, Ed, różnica jest wielka, jak wychowywano nas w życiu Kościoła i z kim przestajemy. Mogę zaświadczyć w imieniu Bensona. Pamiętam, jak na jednym ze spotkań dla starszych byliśmy zatroskani o pewnego brata. Nie żeby powstał on w buncie, ale miał negatywne podejście. Byliśmy zakłopotani. Jak wobec niego postąpić? A Benson tak powiedział, nigdy nie zapomnę, co powiedział. Bracia, jak możemy temu bratu pomóc? Taką powinniśmy obrać postawę. Jak możemy pomóc temu bratu? Któregoś razu byłem z bratem Lee, a on zastanawiał się, kto ma jechać do Rosji, zwłaszcza z Anaheim. Pewien brat chciał jechać. Nic nie powiedziałem. Dzięki Panu za to. Wszyscy współpracownicy mówili, o, ten brat to, ten brat tamto, i o wam to. Brat Lee słuchał tego wszystkiego i potem tak powiedział. Czyż to nie kochany brat? To kochany brat. Bardzo użyteczny w Rosji. Aż po dziś dzień. Tak więc nasza krytyka i bezmyślne uwagi na temat innych mogą się stać sądem nad nami. Punkt drugi. Dzisiaj wielu braci sromotnie upadło z jednego tylko powodu. W przeszłości zbyt surowo krytykowali innych, a wiele słabości, jakie mają dzisiaj, to słabości, jakie wcześniej krytykowali u innych. Punkt trzeci. Zostaliśmy powołani do tego, by innych błogosławić. Czyż nie jest to wspaniałe? To nasze powołanie. Będąc więc błogosławionym ludem, zawsze powinniśmy błogosławić innych, żebyśmy mogli odziedziczyć błogosławieństwo, jakiego błogosławieństwa udzielamy innym, takie i sami odziedziczymy. Jak wiemy, błogosławieństwo z 6 rozdziału Księgi Liczb to błogosławieństwo boskiego udzielania się boskiej Trójcy. To nie zaledwie słowa. W upadłym świecie chrześcijańskim wielu mówi na zakończenie kazania. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci łaskaw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. Studium życia na ten temat to klasyka. W ponieważ mamy błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha, które udzielane są nam, byśmy ich doświadczali i nimi się radowali. A to buduje ciało Chrystusa i wieńczy nową Jerozolimę, która jest na koniec wbudowaniem się Boga w człowieka i człowieka w Boga. Na tym zakończę.